Witamy w 7 odcinku planszystacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. W tym odcinku wyjątkowo mamy troszkę inny skład niż zwykle. Wita was Szymon Debski, Don Simon.
Ja jak zwykle witam.
Jacek Nowak-Jan.
Ja też tak jak zwykle witam.
I wyjątkowo Adam Kałuża, Folko.
Witam.
No i oczywiście ja, Michał Barzyński, Basik. Dzisiaj Pancho nie dał rady z nami nagrać, no ale mamy Adama i mamy nadzieję, że ten odcinek również wyjdzie nam równie dobrze jak te pod przewodnictwem.
I udowodnimy, że Pancho do niczego nam jest niepotrzebny.
Zupełnie sobie damy radę bez. Zamiast rozmawiać o grach na początek, myślę, że po prostu porozmawiamy z Adamem, skoro udało nam się go sprowadzić do naszej audycji. Adam, jak pewnie wiecie, jest autorem kilku gier, kilka z nich już jest wydanych, kilka gier ma na swojej stronie wystawionych. Także na pewno kilka dni temu była premiera Skoków Narciarskich. Jako takie wprowadzenie naszego gościa, tak jak my w pierwszym odcinku przedstawialiśmy się, opowiadając o naszych ulubionych grach, to może Adam, jakbyś mógł na samym początku też powiedzieć nam, jakie gry ty najbardziej lubisz.
Dobrze. To też top 5, tak?
Top 5 twoich takich all time top 5.
Zacznę od takich, które niezbyt przepadam za nimi. Są to Agricola i Teachu, o których cały czas mówicie. No a teraz top 5. Piąte miejsce.
Oj, Adam.
Ale nie powiedziałeś o Balloon Cup.
To ja się jeszcze w takim razie poskarżę. Mój braciszek dał Agricoli 2,5. Też nie wiem, czy w ogóle...
Brawo, Jasiu.
Nie mam ochoty w ogóle go znać. Więc jakoś to przeżyję. Trudno, Jasiu, ale jeszcze pogadamy. No nic, Adam, przepraszam za wtrącenie. A sam zacząłeś o Agricoli.
No, w Balloon Cup nie grałem niestety.
Ale na pewno chciałbyś, żeby go ktoś wydał po polsku, prawda?
Tak. Tym bardziej, że na pewno nie polubię, także tak, oczywiście żartuję. Dobrze, więc od tyłu jadąc. Piąte miejsce to gra logiczna Cerc, która po prostu jest... To jest jedna z gier projektu GIPF i czym dłużej w nią gram, tym bardziej mnie zachwyca. Czwarte miejsce, Power Grid, czyli wysokie napięcie. No chyba znana, nie muszę nic mówić.
Tak, chyba wszyscy mieliśmy ją na tych swoich listach, więc chyba rzeczywiście już opisywaliśmy.
Trzecie miejsce, gra, która może nie jest jakaś super skomplikowana, czy jakaś taka... ale też, którą bardzo lubię, jest to Samuraj Knizi, tak?
Knizi.
Bardzo, bardzo lubię w tą grę grać i świetnie się skaluje i naprawdę jest to jedna z moich ulubionych gier. Drugie miejsce zajmuje gra, którą uwielbiam i w którą bardzo, bardzo, bardzo mało gram, ponieważ nie mam z kim grać. Jest to El Grande. Nikt nie chce ze mną w domu grać i jest mi z tego powodu bardzo smutno. A
dlaczego nie chce grać z tobą?
Nie dlatego, że wygrywam, bo za mało w nią gram, żeby jakoś tak specjalnie wygrywać. Po prostu nie siadła, no.
To na pionku się umawiamy na partyjkę.
Tak, możemy tak, zdecydowanie.
Nie oszukuj.
Dobrze.
Ja też mam taki problem, że nie wiem, Ola mi powiedziała, że gry takie na przewagi, to mogę sobie grać gdzieś indziej. Także mam ten sam problem co Adam.
To gramy na pionku w El Grande. Super.
Ze wszystkimi rozszerzeniami. Dobra.
Nie, właśnie w gołego.
W każdej wersji zagram. A pierwsze miejsce?
No właśnie co do gołego, no to pierwsze miejsce to go.
Nago na pierwszym miejscu.
Tak, w go ciągle chodzę nago grać i jest okej. Okay. Grę poznałem będąc dzieckiem i chociaż nigdy nie grałem tak dobrze jak Basik, nigdy tak dobrze nie będę grał, bo jestem za leniwy. Ale uwielbiam tą grę, uważam.
Tylko to cię powstrzymuje, bo oczywiście gdybyś tylko był pracowity, to natychmiast byś pokonał Bazika, prawda?
Intelektualnie po prostu przewyższasz, także to...
No zdecydowanie, no ale to Michał o tym wie, więc nie będziemy tutaj nic zdradzać.
Jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o GO, to Adam jest taki bardzo, bardzo znany z pracy z dziećmi, z nauczania go dzieci. Myślę, że tak w całej Polsce jest taką najbardziej rozpoznawaną w tym temacie osobą, także też Adam być może nie zamiast siedzieć i kłuć tam bardziej tak propagował. Teraz nie wiem, czy jeszcze cały czas tak dużo jak kilka lat temu, ale i no tak.
Zdecydowanie mniej już. Jeszcze tak, jeśli można, to zaraz za piątką są takie trzy tytuły.
Agricola?
Doki narciarskie, jak?
Maharadża. Koloseum, czyli dwa tytuły Kramera. I taka chyba znana też w Polsce Puerto Rico.
A słabe tytuły Kramera. Przepraszam, zagłuszyłem cię. Powtórz jeszcze raz.
No i taka znana też chyba w Polsce Puerto Rico. Ale to nie Kramer.
Coś słyszeliśmy, nie Kramer. Ale wydawnictwo, które to wydało po polsku, jakąś niezłą grę szykuje w tak, przyszłości.
Słyszałem, że właśnie teraz ostatnio trochę upadli trochę jakąś Agricolę czy coś tam mają wydać.
No dobra, dziękujemy bardzo.
To może Adam, powiesz nam o planach na najbliższą przyszłość. Kolejne twoje gry. Co jeszcze będzie można kupić?
To trochę trudne pytanie. Bo tak do końca nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale co nieco mogę zdradzić. W tej chwili najbliższe plany to są trzy wydawnictwa. Jest to Portal, który planuje wydać Kubiksa, gra, która jest z gatunku gier logicznych, z pewnym elementem. Druga gra, która jest w planach Portalu, to jest Paintball, gra, powiedzmy, taktyczna. Sama nazwa mówi, wiadomo, o czym ona jest. Kolejna gra to wydawnictwo Granna. To gra Żabki. Ma się ukazać na przełomie czerwca, lipca, no w okolicach wakacji. W tym samym okresie ma wyjść jeszcze jedna gra znana w niektórych kręgach. Mozaika numer Nabisa. Prawdopodobnie pod całą nazwą Mozaika z wydawnictwa Kuźnia Gier. To tyle, co mogę zdradzić. Plany
brzmi
są...
jakby wszystkie wydawnictwa w Polsce miały mieć na rozkładówce jakieś gry twoje.
Bardzo dobrze.
Ale te dwie pierwsze to kiedy planujesz premierę?
To znaczy się...
W Portalu?
Znowu trudne pytanie. Może w tym roku?
U nas są same trudne pytania.
To znaczy się...
Dokładnie.
No prawdopodobnie w tym roku. Kubiks wcześniej, bo Kubiks to są... Teraz są... Właściwie opracowywana jest technologia, jak to ma być wydane. A jeśli chodzi o paintballa, to tam troszeczkę jeszcze prace trwają. Będzie dodana warstwa...
I to znaczy, że Kubiks nie będzie papierowy?
A nie powiedz...
Szymon, no takie pytanie. Nie wiesz, jak wygląda Kubiks? Kubiks to jest gra w kocki. To jest gra, która trójwymiarowa, w którą się gra takimi
kockami. A skąd mam nie wiedzieć niby?
No jak to? Trochę byś się interesował rynkiem planszowych w Polsce.
Przyszłorocznym.
Powinieneś wiedzieć, jak wyglądają najlepsze polskie gry.
Ja oczywiście wszystko wiem, tylko tu staram się wcielać w gracza, który może nie wie, więc będę zadawał pytania taki... Wiesz.
Tylko to cię usprawiedliwia.
No dobrze, to może powiem o co chodzi. Kubiks to jest gra, która powstała pod wpływem zdjęcia, które gdzieś tam zobaczyłem i na tym zdjęciu prawdopodobnie był remis. Nie jestem do tego pewien, bo to było dawno temu i stwierdziłem, że fajnie wyglądają klocki. I potem sobie wymyśliłem grę, która będzie grała, też wyglądała, w której też elementami do gry są klocki. Gra się kompletnie inaczej, bo w remisa już udało mi się zagrać. To jest kompletnie coś innego. Każdy z graczy ma swoją planszę. Na tej planszy buduje taki sześcian składający się z 3x3 elementy i te elementy pobiera z jednej wielkiej puli. No, nie będę się zagłębiał. W każdym razie mniej więcej to tak wygląda, że można budować u siebie, można budować u współgraczy i w ten sposób zdobywa się punkty. Prototyp jest drewniany, ale prawdopodobnie gra będzie wydana w stworzywa.
Takiego jakiegoś super ciężkiego, czy...
Nie tak jak
Hive, nie.
To znaczy na pewno nie jak Hive, bo Hive to jest bakelit, nie? Ale to będzie jakiś plastik, ale... No nie mam pojęcia.
Znaczy de facto Hive to nie jest bakelit, to jest po prostu tworzywo, które przypomina bakelit. Takich tworzyw jest bardzo wiele, które przypominają do złudzenia i są dużo tańsze od bakelitu.
A powiedz jak to jest, że w tylu wydawnictwach masz gry? Ty rozsyłasz do najróżniejszych tych wydawnictw, czy po prostu wszyscy się zgłaszają i tylko tak wybierasz komu, co dla kogo będzie najlepsze? Czy po prostu wszystko rozsyłasz wszędzie i akurat każde wydawnictwo tylko na jakąś jedną grę się decyduje? Bo zwykle wydaje mi się, że z autorów kojarzymy z jakimś jednym tak jakby ze swoim taką domowym wydawnictwem. Raczej mam wrażenie, że nie jest tak, że ktoś ma gry, każdą grę zupełnie gdzie indziej wydawaną.
To znaczy wygląda to tak, no najbardziej jestem powiązany z portalem, najwięcej im na razie zawdzięczam i bardzo dobrze mi się z nimi jako z ludźmi współpracuje, aczkolwiek chciałem spróbować też w innych wydawnictwach. Nie wyglądało to tak, że wysyłałem gry jakoś specjalnie i proponowałem je. Raczej spotykałem się, udało mi się spotkać w jednym, w drugim miejscu, czy też jakoś w sposób porozmawiać. No i tak potem przedstawiłem te moje gry, jak się spodobały, to się ucieszyłem, no i tak to wygląda.
Czy masz wrażenie, że każdy kolejny tytuł łatwiej ci jest wydać przez to, że już jakieś tytuły są na rynku?
Mam wrażenie, że jest mi łatwiej wydać, ale nie z powodu tego, że są na rynku, tylko z powodu tego, że wcześniej wystawiałem te swoje gry, zresztą no, w jakiś sposób staram się wystawiać, chociaż szczerze mówiąc teraz mam na tapecie jakieś kolejne tytuły, ale już nie mam jak ich wystawiać, bo często tam jakieś wstępne rozmowy gdzieś tam już mi się udaje zawiązać i chyba to jest większym powodem, że w pewnym momencie pozytywnie zostały odebrane te tytuły i dlatego tak to wygląda.
Okej, okay, a ja się zapytał ciebie, czy planujesz jakąś taką grę większą? Bo jakby te gry, które wydajesz w tej chwili, no to jest jakby są świetne i święcą triumfy, ale czy masz takie plany, nie wiem, jakieś dużą grę ekonomiczną, albo dużą grę wojenną, albo wiesz, coś
takiego.
To znaczy
się, może z tymi triumfami to nie przesadzaj, słuchaj. To znaczy tak, jeśli chodzi o większe gry, podchodzę do tego tak trochę... że to zabrzmi śmiesznie, ale to jest chyba dobry pomysł dla tych, którzy chcą, czy też próbują wymyślać jakieś gry. Wydaje mi się, że przynajmniej ja wziąłem coś takiego pod uwagę, że z grami to jest tak z pisaniem książek. Dużo prościej jest napisać opowiadanie, bo jest krótkie. Jeśli uda nam się zawiązać jakąś historię, no to wtedy to może z tego wyjść coś ciekawego. Ale żeby od razu rzucać się na jakąś powieść, no to tak chyba nie jest zbyt prosto. No i ja w podobny sposób zacząłem robić gry. Oprócz tego, że oczywiście na początku, jak większość, próbowałem zrobić coś magią mieczo podobne, ale to było dawno, dawno temu. No i w tej chwili niektóre tytuły się rozwijają, są większe. Jeśli chodzi o ekonomiczne, no to pracuję nad grą związaną z kopalniami i to pracuję już od dosyć dawna. Pracuję nad grą nazwaną Ojciec Chrzestny. To też tam Michał i Jacek mieli chyba możliwość kiedyś z nią spróbować. No, zmieniła się kompletnie. Także...
Ja miałem możliwość spróbować, ale nie skorzystałem z tej możliwości niestety, więc jeszcze nie wiem, na czym polega Ojciec Chrzestny.
No w każdym razie zmieniła się. No i tak to wygląda, że nad kolejnymi znowu coś tam powstają też większe, no.
Tak, jeszcze jest taka gra, wiem też, graliśmy z Jackiem, taka wojenno-ekonomiczna też w planach, tylko ten kosmos, tylko być może on bardziej narzeka na brak testerów naprawdę testujących, a nie tylko deklarujących chęć.
To jest podstawowy problem. To znaczy się jakakolwiek grę przetestować, no to jest wiadomo, jest bardzo trudno. No, są gry, które szczerze mówiąc, po kilku grach można stwierdzić, czy jest w miarę dobrze przetestowana. Ale są takie, nawet jeśli by wystarczyło kilka gier, ale jeśli gra trwa 2 godziny, no to już w tym momencie wiadomo, że to już robi czas. No ale czym dłuższa gra, tym więcej testowania, no to jest normalne.
No właśnie, bo ty mu kilka gier równolegle, prawda? Nad kilkoma grami równolegle pracujesz. Jak to wygląda, że w tym tygodniu grasz w jedną, potem w drugą? Czy jak masz pomysł, to siadasz, coś zmieniasz? Jak to wygląda?
To wygląda tak, że odbija mi, pojawia mi się pomysł, szybko robię tę grę, rozgrywam jakieś dwie partie, odkładam. Jeśli ta gra mi się podoba, to wracam do niej po jakimś czasie. Ale naprawdę w moim przypadku gry powstają bardzo szybko. Pojawia się pomysł, siadam do komputera, robię plansze, robię elementy, drukuję, próbuję i albo wyrzucać, może nie wyrzucam, ale albo odkładam, albo gra szybko żyje swoim rytmem.
A często zadaje się autorom pytania, czy najpierw jest tematyka, czy mechanika. Jak to jest u ciebie?
Tylko mechanika.
Tak. Takie samo pytanie zadają Kramerowi, nie?
No właśnie.
To znaczy się...
No właśnie, ja wezmę ten twój wywiad i będę odpowiadał pytania po prostu. Będzie prościej.
Ale ja tak mądrze nie będę odpowiadał. Na początku była mechanika. W większości gier. Z czasem... Na przykład Ojciec Chrzestny zdecydowanie najpierw był temat. Skoki
na no właśnie, temat. Skoki. Tak ciężko mi uwierzyć, że najpierw miałeś taką skocznię i potem szukałeś, jaką by tu tematykę dodać do tej mechaniki.
Tak to wyglądało. Zbudowałem coś, zacząłem strykać i potem mówię, o, co to jest, nie? Skoki do wody. Nie, no oczywiście, oczywiście, jeśli chodzi o skoki, to był temat. Jest kilka gier, które najpierw był temat.
Paintball pewnie, czy nie?
Nie. Paintball to kompletna abstrakcja.
Wow. No dobrze, a o samych może o grze, która właśnie wyszła. Chwilkę pomówmy, grze Skoki Narciarskie. My mieliśmy na ostatnim spotkaniu ją na Politechnice i powiedzcie, jak wasze wrażenia o samych skokach narciarskich. Jacek?
Ja grałem w prototyp dawno, dawno temu, który Pancho tam zmajstrował na podstawie informacji, które od Adama dostał.
Nie, ja mu posłałem. Musiałem...
Prototyp bardzo mi się wtedy podobał. No i zauważyłem od razu różnicę między grą wydaną a prototypem. Mianowicie trochę inaczej się grało. Znaczy, dużo łatwiej było wcelować w ten zeskok, także mało było skoków zupełnie zepsutych, a natomiast dużo trudniej było spowodować, żeby narciarz po skoku stał na nartach, żeby ustać było dużo trudniej. No i to, moim zdaniem, to działało na korzyść tego prototypu. My jak graliśmy, to bardzo często się zdarzało, że tylko jeden skok w serii był udany, było... Bardzo często się też zdarzały serie 0 punktów we wszystkich trzech skokach. No to trochę to jest w porównaniu do tamtej rozgrywki było trochę rozczarowujące, ale to jest w sumie kwestia na pewno, kwestia wprawy. No, jak się tak stanie przy tej grze prosto z ulicy pierwszy raz się pstryka tego narciarza, no to trudno jak gdyby go wyczuć i jakoś sensownie zagrać. Więc to wydaje mi się, że to się z czasem poprawię, no a gra, no ja mi się bardzo podobał prototyp, podoba mi się też gra, to jak się gra w grę wydaną. Może miałbym jakieś zastrzeżenia do jakości wydania, gdybym nie znał ceny tej gry, bo za te pieniądze to jest po prostu znakomita gra i mogę ją polecić całkowicie z czystym sumieniem.
Ja może powiem w ogóle, tak jakby pominąłem wprowadzenie, co to jest skoki narciarskie. To jest gra zręcznościowa, mamy taka składana z tektury skocznia i tam na górze się stawia skoczka i pstryka w niego i on musi tam spaść na ten zeskok odpowiednio. Im dalej, tym lepiej, ale nie może wylecieć poza ten zeskok. I wydaje mi się, jeśli chodzi o to, co mówiłeś, że dużo było skoków takich właśnie poza zeskokiem, to zrobiliśmy błąd, że dość szybko ta skocznia ma regulowane tak jakby belki startowe i z tej najniższej belki było, tak zagrałem pierwszą serię i w 8 osób i prawie każdy miał przynajmniej 2 skoki udane, jak z tej najniższej belki. Wydawało się, że to jest po prostu taka wersja, jak jeszcze nie wszyscy dobrze wiedzą, co robić, to dobrze działało i zdecydowanie wygrywali ci, co potrafili skakać daleko, a nie ci, co potrafili w ogóle skoczyć.
Też tak było. Te pierwsze skoki były z tej najniższej belki i tam rzeczywiście było dużo więcej udanych skoków, a potem od razu mocno podwyższyliśmy tą belkę i to już było dużo, dużo trudniej. To by się zgadzało z tym.
No właśnie, więc tak wydaje mi się, że po prostu ta najwyższa belka to jest poziom ekspercki i to nie ma co mieć do siebie, tak jakby, wiadomo, że to jest za trudny poziom, tak jakby, żeby grać tak, nie pierwsze kilka wstryków.
Bardzo dobrze, tak, że gra ma taką opcję, w której trzeba coś umieć, żeby sensownie zagrać.
A ty, Szymon?
No ja bawiłem się już dobrze na etapie układania, ponieważ bez instrukcji układałem skocznie i miałem już grę, na ile sposobów można ułożyć te elementy. Jakieś ciekawe konstrukcje się tworzyły, więc to też już nawet fajna zabawa, dwie gry w jednej. Natomiast już sama rozgrywka, no to rzeczywiście jak wygrałem z Jackiem, więc jakby mój główny... Gra się fajnie, rzeczywiście, pstrykać jest całkiem sympatycznie. Zwłaszcza jak się odkryje trik, żeby pstrykać raczej w narty, a nie w ludzika. To jest tajny trik, także jak ktoś będzie go stosował, to ja tu liczę na tantiemy. Natomiast no rzeczywiście deprymujące trochę jest to, że dużo tych zer pada. Mam wrażenie, że skocznia jest nie tyle... za wąska jest po prostu, bo często jest tak, że nam się trafi gdzieś tam, ten zeskok dokładnie i wtedy on, skoczek jest jakoś tam częściowo na śniegu, czy tam na tym takim polu, poza już sam zeskokiem i wtedy jest 0 punktów i to tak naprawdę jest, się stryka 0-0-0-0 i komuś wyjdą 2 skoki, już wiesz, że jego nie dogonisz i to jest takie wtedy, już rywalizacja traci troszeczkę na takiej na emocjach, no bo już nie masz szans. Natomiast sama gra w ogóle dla mnie to, że jest pierwsza gra zręcznościowa, taka prawdziwa polska, nie tam jakieś tam pchełki, no to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo gratuluję, że i pomysłu, i wykonania, bo no wykonanie to właśnie, ja się trochę boję, że może się rozwarstwiać ta gra po jakimś czasie, no ale rzeczywiście cena jest naprawdę atrakcyjna, więc można ją brać ze sobą właściwie wszędzie, bo i nie zajmuje dużo miejsca i bawić się myślę, że całkiem dobrze.
No nie wiem, Adam, czy ty też chcesz powiedzieć coś? My w sumie nie ostrzegaliśmy cię wcześniej, co tak jakby jak to nam się grało i co ten.
Czy teraz jeszcze właśnie, Adam, masz szansę coś powiedzieć, bo potem jak już się rozstaniemy, to my nagramy drugi raz nasze wypowiedzi o grze już, kiedy nie będziesz słuchał, żeby nie będziemy się wstydzili.
Tego się obawiam. To znaczy się, cieszę się, że się podobało. Ja ze swojej strony trochę żałuję, że właśnie skoczkowie mają za długie narty i chyba swoich trochę obetnę, bo właśnie w prototypie, jak Jacek powiedział, częściej się przewracali skoczkowie i to było też fajne. A jeśli chodzi o zeskok i wąskość zeskoku, to ja już trochę poskakałem, więc jako Adam nie mam problemów ze skakaniem. No. Więc dla mnie ten zeskok wcale nie jest taki wąski.
Możesz skakać z czwartej belki na koniec drugiego stołu i oczywiście. Spoko, tak?
Ale powiem jedno, że mój sąsiad skacze dużo lepiej i jemu mogę odsunąć to jeszcze z 20 cm i on też wyląduje na zeskoku, także nie ma problemu. Kwestia faktycznie wprawy.
Czyli świetna gra na egzamin wstępny do cyrku.
No i myślę, że też, że taka bardzo ten tak jakby ma zdecydowanie wyczuwalny klimat, także myślę, że to może być niezła gra dla, nie wiem, zabawy z synem, czy tutaj myślę, że to się może dobrze sprawdzić, jak akurat no nie jest tak do końca, że miała szansę wytrzymać konkurencję z Krokinolem, którego przyniósł Jacek, jeśli chodzi o takie granie bardzo do samych dorosłych ludzi, ale myślę, że to taka, z tego co mówiłem, że gra rodzinna powinna iść taka, żeby się dziecko bawiło i żebym ja nie narzekał, to zdecydowanie tutaj ten warunek jest spełniony. Następny temat, jaki chcielibyśmy omówić, to jest impreza, która odbędzie się na początku marca w Gliwicach. To jest kolejna edycja Pionka. No i powiedzcie, wybieracie się, jedziecie tam, Jacek?
Tak, ja się wybieram, aczkolwiek nie wiem, czy się wybiorę, bo właśnie rozpocząłem domowy remont i on się akurat będzie kończył prawdopodobnie jak będzie Pionek, więc być może będę musiał pojechać po swoją rodzinę do Poznania, sprowadzić ją z powrotem do domu i to przestanie na przeszkodzie. Ale jeśli tylko mi się uda, będę się bardzo starał jakoś to pogodzić.
Ale to rozumiem, że jedyne tutaj rozwiązanie to jest, że po prostu przedłużysz remont, tak? Parę dni i nie ma problemu.
Chodzą mi takie myśli po głowie, tak. Jeżeli nie udałoby się przyspieszyć remontu, żeby się wcześniej skończył tydzień, no to może uda się go przeciągnąć, żeby się skończył później. Zobaczymy.
To wystarczy, że robotnikowi pokażesz tam krokinole, pamiętasz?
No tak, ale krokinole pożyczają ode mnie ciągle i nie mam ich w domu.
A ty, Szymon, powiedz, ty...
Tak, no ja planuję może po raz pierwszy. Chciałem już w tym grudniowym być, no ale w związku z wyjazdem nie mogłem być. To teraz planuję tak bardzo intensywnie. Mam nadzieję, że mi się uda pojechać i tam no pobyć, bo to chyba warto zdecydowanie.
No Adam to pewnie nie muszę pytać. Adam jest, jak rozumiem, autorem strony o Pionku. Będziesz pewnie, tak?
To znaczy ja podobnie jak Jacek, ja też mam remont. Z tym, że ja trochę...
Ale nie mieszkacie razem?
Nie, chyba nie. Ale ja trochę inaczej niż Jacek, bo ja planuję remont po Pionku, więc myślę, że ten remont mi nie przeszkodzi.
A możesz opowiedzieć ogólnie może jak te Pionki, ty pewnie byłeś na zdecydowanie większej ilości ich niż my, jak wygląda taka impreza, tak w kilku słowach, co to...
A ty, Bazik, jedziesz? Bo ty nie powiedziałeś.
Ja zdecydowanie jadę. Jak tylko już był ogłoszony termin, to pobiegłem do babci. Ustaliłem, że tutaj w kalendarzyku wpisujemy. Bardzo, bardzo dziękuję babci za wyrozumiałość. Dziecko, Adaś zostaje z babcią.
Ale
i jedziemy na dwa dni.
Nie. A babcię pozdrawiamy.
To powiedz Adam, czy mógłbyś opowiedzieć wszystkim o tak... Krótko w ogóle, o czym my tutaj zaczęliśmy mówić.
Miałem szczęście być na wszystkich Pionkach, więc pierwszy Pionek to była taka impreza bardzo malutka dla kilku osób tam, których Ignacy Trzewiczek znał z okolicy i tak zaprosił nas i pograliśmy. Okazało się, że przyszło tam trochę więcej tych ludzi, wszystkim się spodobało, więc impreza polega na tym, że przyjeżdżamy ze swoimi grami, gramy w te tytuły, poznajemy nowe, wszyscy dobrze się bawią i przede wszystkim, co jest fajne, nawiązują się nowe kontakty. Z czasem ta malutka impreza się troszeczkę rozrosła, na tyle, że zmieniła miejsce. W tej chwili to już jest w takim dosyć dużym ośrodku. Gier oczywiście jest też więcej, jak i ludzi. Zaczęły się pojawiać różnego rodzaju turnieje.
Nudno generalnie, tak.
Nudno, nic się nie dzieje.
Ale powiedz, jak wiesz, jak ktoś jest, może nie zna tych wszystkich osób ze środowiska, to jest dla niego sens się tłuc przez pół Polski i żeby pograć z nieznanymi ludźmi, znaczy będzie miał z kim grać, czy to jest tak, że jak my teraz się umawiamy na grę, to zaraz się umówimy poza anteną na 20 innych gier i ktoś chciał z wielkim Adamem Kałużą zagrać, to już niestety przepadło.
Przede wszystkim...
Akurat z Adamem to może być prawda, bo Adam cały czas tam się spotyka z wydawcami na tym Pionku różnymi i im pokazuje swoje gry.
Konszachty.
Przede wszystkim wygląda to w tej chwili tak, już od poprzedniego Pionka, że jest grupa ludzi, która pomaga w przedstawianiu gier. Więc jeśli ktoś nawet przyjedzie sam, nie znając gier, może śmiało się pojawić, ponieważ te osoby pomogą, tym bardziej, że w tej chwili Ignacy troszeczkę to zmienił, nakazał tym tak zwanym żółtym koszulkom
w kuchni... Pomarańczowym koszulkom.
A, to pomarańczowym.
Pomarańczowym stanikom, słyszałem, nie.
W każdym razie nakazał im wkuwanie 50 tytułów. Polega to na tym, że znają 50 gier, które tam będą wystawione na jednym ze stolików. Jeśli jakaś osoba będzie chciała zagrać jedną z tych 50 gier, taka pomarańczowa koszulka czy też stanik, jak tam dla Szymona, przyjdzie, wytłumaczy i po prostu będzie mógł sobie bez problemu zagrać. Jeśli chodzi o ludzi, no na pewno jest tak, że jeśli ktoś zna, tak jak ja was znam bardziej online niż off, to miło jest spotkać się i zagrać w końcu na żywo i porozmawiać. Aczkolwiek nie ma problemu ze znalezieniem grupy, bo po prostu zawsze ktoś, jeśli tylko się chce, jeśli tylko się poszuka, to zawsze idzie kogoś znaleźć.
A ty Jacek, ty byłeś, wiem, tak jak i ja na tym ostatnim Pionku, czy możesz kilka słów powiedzieć, jak tam wrażenia miałeś?
No i ja mogę powiedzieć, że może taką anegdotę opowiem. Właśnie umawiałem się przed tym Pionkiem z ludźmi z Libit na rozgrywkę we Władce Pierścieni i taką z dodatkiem i no i gdy już zasiedliśmy do tego Władcy Pierścieni i wytłumaczyłem już mozolnie, jak należy w tego Władcę grać, to przyszedł Trzewik spojrzał na nas, powiedział: o, 3 pomarańczowe koszulki przy jednym stole. Tak nie może być. No i tyle pograliśmy we Władcy Pierścieni. Także te pomarańczowe koszulki naprawdę są ludzie, którzy tam są po to, żeby tłumaczyć, jak grać w gry każdemu, kto chciałby takie informacje otrzymać, i to rzeczywiście działa. Tak? Ten zespół ludzi bardzo dobrze działa i powoduje, że każdy może gdzieś usiąść i znaleźć sobie partnerów do gry i coś ciekawego oni zawsze mogą polecić. No, impreza sama w sobie bardzo, bardzo fajna, pomijając kłopoty moje z dojechaniem tam. To
właśnie czekałem, kiedy się pojawi ta anegdota z kolei.
Nie, no to już może tego nie będę opowiadał, ale no, dzięki tej imprezie poznałem kilka świetnych gier, między innymi Once Upon a Time. To właśnie dzięki temu mozolnemu dojazdowi. Także wszystkim polecam jak najbardziej.
Jeśli mogę jeszcze, to ja też właśnie, co dziwne, na Pionku poznałem taką grę, Agricola się bodajże nazywa.
No to rzeczywiście dziwne. Coś słyszałem, tłumaczyłem raz czy dwa, być może gdzieś tam byłeś przy którymś z tych stolików, nie da się tego wykluczyć.
Podsłuchiwałeś.
Nie no, tak na serio zagrałem i, to może... i z Adamem i z Arlem, no tak?
Może ja się was spytam w takim razie. Wszyscy planujemy się wybrać na Pionek, to może powiecie, czego oczekujecie po tym najbliższym Pionku. Adam?
Ja oczekuję, że zagram z wami w El Grande. Teraz już was trzymam za słowo.
Michał?
Ja mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak fajnie, jak było ten miesiąc, czy trzy, czy ile to było, się wydaje strasznie niedawno temu, że po prostu będzie też znowu pełna sala, że będzie pełno ludzi, że będą wszyscy tacy otwarci na granie. No po prostu tak, że to będzie taka impreza, jaka się marzy, planszowa.
Szymon?
Ja mam nadzieję, że przekonam sam siebie, że pomysł jechania przez pół Polski, żeby pograć dwa dni w gry planszowe, nie jest totalnie bez sensu i że jednak nie jestem jeszcze totalnie zdziwaczały.
Ja jeszcze powiem, że ja liczę na to, że zagram z wami w El Grande, tak podobnie jak Adam, i liczę na to, że w końcu uda mi się zagrać we Władce Pierścieni na Pionku.
Pomimo złego Trzewika, który nie odgania ci współgraczy.
Tak jest.
Ja jeszcze tylko tych... Masz... Taki... No, mów, Szymon.
Nie, bo że Jacek ma trochę takie nieszczęście z tym Władcą Pierścieni, bo tak go przynosi mozolnie na te spotkania nasze warszawskie, jakoś tak czasami ciężko.
Nie, Jacek nie wie, ale te pomarańczowe koszulki mają taki system sygnałów i tam w pewnym momencie wszyscy tam pomrugali na Trzewika, żeby szybko przyszedł ich odgonił, bo się zorientowali, że jednak ten Władca Pierścieni to nie jest to, na co mają ochotę. Nie,
kłamiesz, przyznaj się, kłamiesz, prawda? Kłamiesz, to nie może być prawda, kłamiesz, Pazik.
Ten sam system tutaj zaadoptowaliśmy w Nowej Technice. A ja jeszcze tylko tak, i Adam, i Jacek o tych pomarańczowych koszulkach dużo mówili. Wydaje mi się, że to jest taka kluczowa sprawa, jeśli chodzi o Pionek. Jeżeli nie, jak coś słuchają nas ludzie, którzy nie byli i za bardzo się tak nie czują tak jakby zintegrowani z całym tutaj takim totalnie czubkowym i fanatycznym środowiskiem graczy, to no naprawdę no, ta impreza się tym wyróżnia, że jest ileś osób, które zamiast przyjeżdżać tam się sami grać i bawić, są tam po to, żeby się bawili wszyscy inni. To jest, wydaje mi się, tak jak patrzyłem na tę poprzednią edycję, to wydawało mi się, że to tutaj jest tajemnica sukcesu tego, że to dla... Tak jakby to, czego zabrakło nam na naszych warszawskich planszówkach, że to było ileś osób, które po prostu tak jakby poświęciły ten weekend po to, żeby impreza była fajna. Także strasznie, strasznie fajnie, że tak się na to zdecydowali i wydaje mi się, że to sprawia, że naprawdę każdy może przyjechać i każdy tam może zagadać i na pewno każdy się będzie dobrze bawić.
Jeśli mogę jeszcze coś dodać.
Istotne...
Mhm. Jeśli mogę coś dodać, to dobrze, że to właśnie powiedziałeś, bo tak naprawdę to ja prawie, jak wspomniałeś wcześniej przy okazji Go, zdarzało mi się organizować różnego rodzaju imprezy i praca taka to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna i naprawdę dla tych osób, które tam ubierają te koszulki i pomagają, to należą się wielkie brawa, bo to dzięki nim to właśnie się to wszystko kręci, no i oczywiście dzięki Ignacemu, który wkłada też to w swój czas, swój zapał i to organizuje.
Ja chciałem tylko dodać, że chyba istotne jest dla tych, kto jeszcze tam nie był, że to jest troszkę inaczej wygląda niż te tam, powiedzmy, konwenty fantastyczne, to nie, prawda? Że to nie jest tak, że ludzie śpią po kotem w śpiworach i jakoś tam sami młodzi licealiści, tylko tak całe rodziny przyjeżdżają, jest tam gdzie spać, jest co jeść i granie też jest w jakichś takich warunkach rozsądnych, prawda? To chyba też tam ma jakieś znaczenie.
Szymon, ktoś ci źle powiedział, tam wszyscy śpią w śpiworach na podłodze i w ogóle kapie z sufitu i tak jest cały czas, łażą jakieś stwory takie ze świata fantazy, co chwilę cię porywają jacyś tam. Trzeba od nich uciekać.
No, jedyna prawda jest taka.
Ktoś się wprowadzi w błąd.
A jedyna prawda, Szymon, jest taka, że faktycznie nie są to młode, tylko starzy prytki, które tam leżą pod tymi kaloryferami.
I wszystkich zapraszamy, będziecie się bawić równie dobrze jak my.
To jeszcze tylko na koniec może dodajmy, kiedy to jest, gdzie i adres strony internetowej, żeby się dowiedzieć szczegółów. Wiemy, że w Domu Starców, tak? Tylko.
Myślę, że Adam najbardziej jest kompetentny, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
Więc odbędzie się to 8 i 9 marca w Gliwicach.
A strona, którą robiłeś?
Gdzie są Gliwice?
Pamiętasz adres?
Niektórzy nie wiedzą.
Szymon, proszę cię.
Gliwice są niedaleko Wodzisławia, jakieś 40 kilometrów. A Wodzisław to chyba wszyscy znają. Jeśli chodzi o stronę, to jest pionek.gry-planszowe.pl.
pionek.gry-planszowe.pl.
Jeśli się nie pomyliłem.
Także zapraszamy na stronę i zapraszamy do zorganizowania sobie wolnego czasu i wszystkich mamy nadzieję spotkać właśnie w Gliwicach na pionku. I następny punkt. Tak jakby chciałem skorzystać z tego, że mamy Adama, który lubi i pewnie zna się bardziej niż my na grach logicznych i mamy okazję porozmawiać o jakimś gatunku tak bardziej, nie aż tak na sucho, jak to było, jak próbowaliśmy o grach amerykańskich. No właśnie, chciałbym tak zacząć, tak jakby opowiedzieć, jakie jest moje podejście do gier logicznych i ciekaw jestem, co Adam na to. Moje podejście do gier logicznych jest takie, że to są takie gry, gdzie no, bardzo szybko, w bardzo małej ilości partii zazwyczaj się uczymy na tyle dużo, na tyle lepiej gramy niż osoba, która takiej gry nie znała, że jak zagram sobie z jednym znajomym 5-6 partii w jakiegoś Zerca czy w jakąś inną grę logiczną, to potem tak naprawdę już nie bardzo mogę pokazać tą grę komuś innemu, bo w ogóle nie będzie walki, tak jak on będzie zniechęcony, że od razu go rozniosę. Więc tak jakby dla mnie gry logiczne to jest coś takiego, co w ogóle można grać tylko z jednym stałym przeciwnikiem. I dlatego ten gatunek nie jest taki dla mnie bardzo. Nie wypełnia zbyt mocno tak jakby tego w co gram. I powiedz, Adam, co ty na to? Na taki zarzut.
Oczywiście się nie zgadzam, nie? To znaczy nie. Częściowo masz rację, aczkolwiek trochę, jeśli mogę tak powiedzieć, to trochę to jest dziwne, że to ty mówisz. I to nie dlatego, że grasz w Go, tylko że dlatego grasz, na przykład lubisz gry typu Age of Steam, które jeśli bym siadł do tej gry z tobą, to mnie rozniesiesz, ponieważ masz ileś partii za sobą i które lubisz pogłębiać coraz bardziej. To jest tak jak z wszystkimi grami, które są bardziej zaawansowane. Oczywiście nie wszystkie gry logiczne takie są, tak naprawdę, bo są gry logiczne, które mają może nie tyle element losowy, który mają bardzo nieczytelne możliwości dojścia do jakiegoś lepszego poziomu. Niektóre gry logiczne to tak naprawdę tylko spostrzegawczość, a stopień skomplikowania ich jest niewielki. Są też takie gry logiczne i tutaj trudno mówić o czymś takim jak właśnie jakimś dogłębnym poznaniu takiej gry logicznej.
No nie wiem, ale
ja się też zgodzę, bo właśnie był akurat podobny na przykład mechanizm jest w takiej grze jak, nie wiem, słyszeliście, Skoczy Narciarskie. Tam też jest tak, że początkujący będzie pstrykał źle, a zaawansowany dobrze, więc
No tak chyba jest w każdej takiej grze, w której losowość nie dominuje wyniku.
Znaczy, ja wiem, o co Bazikowi chodzi, że gry logiczne to jest seksu nudne po prostu. I ubrał to w jakiś taki wydumany argument, ale...
Być może mi przeszkadza to, że są dwuosobowe. Znaczy, że jak w tego Age of Steama zagrasz tak jakby ze mną i z czterema innymi osobami, to nawet jeżeli w pierwszej grze być może nie... Raz, że ta losowość sama z siebie wchodzi przez to, że jest ileś osób i ktoś tam komuś bardziej pomoże, a komuś bardziej przeszkodzi, to raczej mała szansa, żebyś zupełnie nie mógł tak jakby walczyć z nikim przy stole. Być może tutaj jest to, co mi... No nie wiem, że w tej grze logicznej jestem ja, jesteś ty grałeś 50 razy, ja grałem raz, no i tak to bardzo...
Nie ma szans.
Po co mamy ruszać szczepionki? No, nie wiem. Nie wiem, jak ty w takiego zerca... pograłeś trochę i co, i tak wyjmujesz z zupełnie nowymi ludźmi i tak się super bawią, czy to jest raczej gra, którą już teraz grasz tylko z jakimiś kilkoma osobami, z którymi grałeś już więcej?
To znaczy, jeśli pokazuję, to właściwie na początku bezczelnie roznoszę, a potem pokazuję możliwości tej gry. Staram się w ten sposób zachęcić do niej. Zdaję sobie sprawę, że ta osoba faktycznie musi pograć trochę w nią, żeby tam w jakiś sposób mi potrafiła się oprzeć, ale nie jest... No faktem jest, że nie gram z nią w nią tak często, jakbym chciał, więc nawet kiedy tłumaczę zasady, kiedy pokazuję możliwości tej gry na podstawie jakiejś partii, to sprawia mi to dużo radości, bo ona jest taka fajna, bo ma takie różne właśnie możliwości. Ogólnie mogę powiedzieć, jeśli mogę, dlaczego w ogóle lubię takie gry, bo właśnie podoba mi się w grach logicznych to, że to jest taka czysta mechanika. Szczególnie mi się podobają gry abstrakcyjne, logiczne, które tam właśnie nie mają jakiegoś tam pseudo-historii dobudowanej. Za tą mechanikę, bo to jest taka właśnie kwintesencja gry, kwintesencja mechaniki i to mi się w nich podoba. A poza tym od dziecka grałem w gry logiczne.
A to może ja mam pytanie, a potrafiłbyś zdefiniować to pojęcie, gra logiczna? No tak, tutaj wspomniałeś o abstrakcyjnych grach logicznych. I nieabstrakcyjny w związku z tym również.
To niedawno myślałem, że nie ma właśnie czegoś takiego jak nieabstrakcyjne gry logiczne, ale...
Ale co to jest? Tak? Jak to odróżnić od każdej innej gry? Tak? Gdzie jest ta granica? Czy to trzeba czuć sercem, czy to jest jakaś definicja, którą można sprawdzić i już wiedzieć?
To znaczy tak właśnie jak przed chwilą zacząłem mówić. Do niedawna wydawało mi się, że są tylko abstrakcyjne, jeśli już gry logiczne mówimy. I przede wszystkim są to gry, w których nie występuje element losowy, chyba że generowany przez współgracza. Są to gry, które wymagają jakiegoś tam przemyślenia, przeliczenia możliwości, ruchów. Aczkolwiek właśnie nie tak dawno przeglądałem jakąś tam sobie listę gier logicznych i tam były na przykład... polskie wydanie Przez pustynię, tak? No, faktem jest, że w jakimś tam stopniu być może jest logiczna, bo tak naprawdę jest abstrakcyjna, a temat jest tak dodany, ale szczerze mówiąc ja tak bardziej też naczuję. Wydaje mi się, wiem co to jest gra logiczna, niż bym miał jakąś definicję tak z głowy szybko na teraz wymyślić.
A ja jeśli mógłbym coś powiedzieć, to ja właśnie nie lubię tych gier logicznych, dlatego że są takie abstrakcyjne i suche i mechaniczne. A dziwi mnie, że Bazik tak przewrotnie tutaj krytykuje gry logiczne, podczas gdy sam zmarnował lata młodości na granie w Go. I o ile jeszcze Folko tutaj dzielnie duszę społecznika swoją pokazywał, grając z dziećmi i pokazując dzieciom grę, no to Bazik sam egoistycznie tam kuleczki przekładał, a teraz twierdzi, że gry logiczne są dziwne, czy tam niedobre.
Folko społecznik innych pakuje w te problemy, w które Bazik depnął, prawda?
Dokładnie.
Bezinteresownie.
Przez takich ludzi jak Folko właśnie. Nie, tak myślę,
zmarnowałem Bazikowi dzieciństwo.
Myślę, że to jest kwestia tak jakby takiej puli przeciwników. Znaczy, jeżeli miałbym jakiś klub miłośników gier logicznych, gdzie mógłbym sobie wziąć dla dowolnej gry logicznej znaleźć przeciwników na różnym poziomie zaawansowania, to pewnie nie miałbym do nich takich wątów. Natomiast tak teraz raczej to jest gra, którą sobie myślę, że jak sobie kupię takiego tego Zersa czy coś, no to tam pogram kilka razy, nie wiem, z bratem Jasiem, czy pogram z kimś, kto jeszcze przyjdzie i w zasadzie koniec. No już z nikim innym nie pogram, tylko się tak jakby przywiążę do tego jednego przeciwnika. No tutaj taki mam. No a w go tych przeciwników no mam dużo.
A jak, jeśli mogę spytać was, a jak, bo jest coś takiego jak gry logiczne z elementem losowym.
Jak... No właśnie, na przykład ta gra przez pustynię, jeżeli już uznamy, że to jest gra logiczna, tam jakiś element drobny losowy jest. I tak właśnie zastanawiałem się, czy to dyskwalifikuje, albo jest taka gra Ingenious, która też raczej jest uznawana za abstrakcyjną grę logiczną i tam ten element losowy już nawet jest więcej niż pomijalny. Także też się zastanawiam, jak to, jeśli chodzi o tą kategoryzację, na ile ten element losowy naprawdę dyskwalifikuje grę z bycia grą logiczną. Nie wiem, Jacek, jak ty?
No to może przejdziemy prosto do top 5, bo tutaj właśnie chciałem o tym wspomnieć przy okazji listy ulubionych 5 gier logicznych.
Chcieliśmy zrobić tą listę 5 najlepszych gier logicznych, tak jakby komponując się z tematem i chyba, nie wiem, i ja i Jacek widzę, że tak w pewnym momencie się odbiliśmy od tego, że właściwie to nie wiemy do końca, jakich gier dotyczyć ma ta lista i myślę, że stąd tak się zaczęliśmy zastanawiać, co to w ogóle jest za zwierzę, ta gra logiczna.
Ja dla potrzeb tej listy sobie właśnie takie dwa kryteria ustaliłem, że to powinna być gra abstrakcyjna, czyli bez tematu, nie powinna być o czymś, albo ten temat powinien być tam na tyle nieistotny w rozgrywce, żeby nie odwracał uwagi, no i nie powinna być losowa. W związku z czym może inaczej niż w poprzednich odcinkach zacznę od poczekalni. Od 3 gier, które z różnych powodów nie załapały się na top 5, chociaż mogłyby całkiem spokojnie konkurować z tamtymi grami, które wymieniłem w top 5. Pierwsza z nich to tutaj ukłon w stronę naszego gościa, Glik. Gra Adama, w której element losowy występuje na etapie budowy planszy. Można go ograniczyć, dając do wyboru poszczególne plansze graczom i oni sobie tam je układają tak, jak im odpowiada. No ale on zawsze będzie. Zawsze będziemy mieli jakiś tam zbiór plansz do wyboru. No i on wpływa jednak na rozgrywkę w dosyć istotny sposób. Druga gra to wspomniany Ingenious przez Michała. Też gra, w której element losowy jest dosyć spory, ale którą bardzo lubię, która jest bardzo dobrą grą, moim zdaniem, właśnie taką abstrakcyjną. No i trzecia to gra, którą zdyskwalifikowałem nie dlatego, że występuje tam element losowy, bo nie występuje, ale która no jest o czymś, ma jakiś temat, jest ładna, to jest Torres. Ten temat jest słaby na tyle, że nie odciąga uwagi od samej mechaniki, no ale jednak gra abstrakcyjna to nie jest. Będę się tego trzymał. No i wracamy do piątki moich ulubionych gier. Na 5. miejscu Corridor. Gra dwuosobowa, jest tam też wariant 4-osobowy, ale jakoś nie słyszałem nigdy o nim żadnych zachwytów, w której naszym pionkiem staramy się przejść na przeciwną stronę planszy, a gracz, nasz przeciwnik próbuje zrobić to samo i możemy tym pionkiem albo poruszyć, albo zbudować jakiś taki mały płocik, który przeszkadza przeciwnikowi, nam również być może, ale de facto staramy się tymi płocikami tak wymanewrować, żeby wyszło na nasze. Na 4. miejscu również gra bardzo podobnie wydana jak Corridor, aczkolwiek zupełnie inna, to jest Pylos, w której budujemy z takich kulek drewnianych piramidę, no i taka odmiana kółka i krzyżyka, ale bardzo ciekawa, w której budowanie tych linii pozwala na zdejmowanie swoich kulek z planszy, a chodzi nam właśnie o to, żeby naszych kulek na planszy było jak najmniej, żeby ta kulka, która wieńczy całą piramidę, to ostatnia była właśnie nasza. Tak wygrywamy tę grę. 3. miejsce wydane w Polsce przez Grannę Blokus, o którym chyba nie muszę mówić za dużo, bo to jest dosyć znana gra, znakomita. 2. miejsce to gra, to logiczna gra doskonała, po prostu idealna, która posiada minimalną ilość zasad, a maksymalną wielkość głębi, maksymalne pole do popisu dla umiejętności. No to jest Go. Tak uważam, postawiłbym tę grę tutaj na drugim miejscu, a pobił ją Rumis, który wprawdzie ma bardziej trochę skomplikowane może zasady, może znacznie mniej pola do myślenia, za to wydaje mi się, że znacznie więcej, znacznie lżej można nad nią grać, znacznie więcej zabawy można czerpać z samej rozgrywki na dowolnym poziomie.
Adam, a ty mógłbyś? Tak, mógłbym. Tak, już tym razem kolejne top 5, tym razem top 5 takich właśnie już gier logicznych.
No, mógłbym, aczkolwiek mam problemy. Bo ich więcej.
Czyli to być może na początek możesz pominąć gry, które były w top 5.
Tak, to znaczy...
Ale ile więcej? 50? 15?
To może tak, zrób top dobrze, 5 gier logicznych, których nie lubisz.
Też by się takie znalazły. Więc może zacznę od tyłu, tak samo jak Jacek. Też bardzo lubię Ingeniusa, ale też się nie łapię właśnie z tych powodów, że to jest gra bardziej logiczno-losowa, podobnie jak Rumikub, którego lubię, czy ten Tantrix. Ale już wchodząc do gier czysto logicznych. Pozwolicie, że 6 tam, bo naprawdę nie umiem się zdecydować. Więc ten szóste miejsce dałbym Blokus, którego uwielbiam z powodu tego, że jest świetny dla 4 osób. To jest według mnie najlepsza gra logiczna dla 4 osób. Bardzo w grach logicznych jest problematyczny efekt kingmakingu, czyli deklarowania gracza, który może wygrać. Tutaj to występuje w tak minimalnym stopniu albo tak nieczytelnym stopniu, że jest to przez to bardzo fajna gra. Tuż przed nią jest Quolidor, którym Jacek wspomniał. Od razu dodam, że na 4 osoby jest bardzo słaby, 2 osoby jest genialny. Czwarte miejsce, Otello, czy też Reversi. Stara gra, nawet często pojawia się chyba w Windowsach, można sobie pograć gdzieś tam online. Też ją bardzo, bardzo lubię. Dwie następne gry to są gry z projektu GIP. Jest to Tamsk, jest to taka śmieszna gra z klepsydrami w rolach głównych, która przez niektórych nie do końca jest akceptowana jako czysta gra logiczna, ale szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dla mnie to jest gra logiczna i też ją właśnie przez ten element, przez ten mechanizm wykorzystania czasu jako kolejnego aspektu rozgrywki uważam, że jest bardzo, bardzo dobra i jest przez to ciekawa. No a dwa pierwsze miejsca to tak samo jak było w top 5, tam Cerc i Go.
A gdzie byś ustawił swojego Glika? W ogóle nie grasz w niego, czy nie lubisz, czy?
No nie zadawaj takich pytań. To znaczy się, jeśli chodzi o moje gry, to nie, no nie będę ich tutaj umieszczał po prostu. Lubię grać w Glika, jeszcze bardziej lubię grać w dziewiątkę, jeśli chodzi o gry logiczne.
No na żadne inne nie starczyłoby już miejsca po prostu.
No i są słabsze od tych gier.
Szymon, ty nie wiem, tak odgrażałeś się, że nie chcesz opowiadać, czy opowiesz nam o...
Tak, bo generalnie ja w gry logiczne nie gram w ogóle, bo mnie nudzą, bo jakby sama gra to dla mnie nie jest tylko mechanika, ale właśnie lubię coś więcej. Zagrałem z Jackiem raz w Koridora i raz w Pylos, który mi pożyczył, żebym tutaj pograł, jeszcze nie miałem okazji, przyznaję się. Natomiast oczywiście z Jackiem przegrałem te pierwsze rozgrywki, co już mi pokazało, że gra jest głupia, bo nie premiuje inteligentnej gry, tylko głupie powtarzanie ruchu z przeszłości. No ale nie znam gier logicznych, więc jakby nie czuję się na siłach, żeby jakoś je tam polecać.
Ja właściwie może jeszcze się tutaj wtrącę, bo Adam mi przypomniał tutaj swoją wypowiedzią. Koridor chyba z mojej piątki by wypadł, gdybym pamiętał, że wolę od niego dziewiątkę, bo dziewiątka rzeczywiście jest bardzo fajną grą.
Dobra, to jeszcze ja mam prawie, może nie aż tak jak Szymon, ale też rzeczywiście też nie jest tak, że mam jakąś strasznie wielką ilość gier logicznych, które jakoś bardziej poznałem. W poczekalni mam go, tak jakby nie wiem, mam plan unikać gier z takich, tych, o których mówię cały czas, umieszczania ich w tych listach top 5, bo to tak jakby, żeby unikać zbytniego powtarzania się. Na piątym miejscu mam...
Agricola też jest w poczekalni, tak?
Tak. Wyjątkowo na tej liście jakoś nie będę tutaj promował pomysłu, że jest to abstrakcyjna gra logiczna. Mam dwie na swojej liście gry z projektu GIF i to są inne gry niż ma Adam. Mam na piątym miejscu Inch, nie wiem jak to, G-Ginch, nie wiem, nie mam pojęcia, nigdy nie słyszałem, jak ktoś, jakiś fachowiec to wymawiał. To jest gra, którą zagrałem...
Seks, nie myślę.
To jest gra, którą... Szymonowi jedno w głowie. To jest gra, którą zagrałem tylko raz, ale to jest taka gra, którą najbardziej tak jakby mi się marzy, żeby mieć kiedyś okazję pograć dużo i ją poznać. Wydaje mi się, że tam strasznie dużo się w niej pod spodem. No tak strasznie obiecująca była ta rozgrywka. Strasznie wydaje mi się, że tam naprawdę można by długo grać i odkrywać. Taka, to może bardziej taka nadzieja na fajną grę logiczną, bo mówię, tylko grałem raz. Na czwartym miejscu mam grę Car, to jest najnowsza gra z projektu GIP, w którą zagrałem no kilkanaście razy, czyli jak na mnie gry logiczne to jest sporo i tutaj no nie wiem, taka w sumie dość prosta, ale jakoś bardzo mi przypadła do gustu. Na trzecim miejscu mam pewnie to nie jest do końca gra abstrakcyjna, jest jakiś klimat, mam Ricochet Robots, to jest taka gra, gdzie tak naprawdę wszyscy w pewnym sensie jest to taki wieloosobowy pasjans, jest jakiś układ tych robocików na stole i każdy sobie patrzy i wymyśla jak szybko potrafi coś, jeden robocik do jakiegoś miejsca przesunąć, także taka zespołowała migówka. Na drugim miejscu mam już kiedyś mówiłem przy grach dwuosobowych, mam Kropki, to jest gra logiczna, abstrakcyjna, w którą grywam dużo i na pierwszym miejscu mam Deflection, czyli Khed, teraz nowa nazwa, która po prostu mi się strasznie podoba ze względu na ten laser i po prostu jest tak jakby jest sama przyjemność obcowania z tym laserem chyba wystarcza, żeby jeśli chodzi o gry logiczne, to żeby tutaj się dobrze mi bawiło.
Jeśli mogę jeszcze dodać do tego Insha, faktycznie on jest niesamowity. Sam go nie umieściłem, bo za mało w niego też grałem. On ma w trakcie rozgrywki pojawia się taki chaos na planszy i ten chaos, żeby kontrolować, jest naprawdę bardzo trudno i to jest wygląda naprawdę na genialną grę i też może mi się uda załatwić na pionka, żeby ktoś przywiózł tę grę, to może spróbujemy zagrać.
Myślę, że znam kogoś z Warszawy, kto jedzie i ma tą grę. W każdym razie rzeczywiście jest tak, że nie wiem, no mam takie, mało której grze miałem takie poczucie, że po prostu mi mózg naprawdę wymięka, jak patrzyłem na te kolejne ruchy i w ogóle nie widziałem, co się... Widziałem, że ktoś zaczynał robić ruch i w ogóle nie potrafiłem sobie wyobrazić, co się stanie, jak on ten pionek już wreszcie postawi, tak jakby przesunie z miejsca na miejsce i tak, takie... Jakbym sobie miał wyobrażać, że byłbym w stanie to ogarniać, to naprawdę chciałbym w to pograć, żeby być w stanie ten taki maksymalny chaos w ogóle, coś z tym robić.
A jeśli jeszcze też mogę, to do Szymona mam pytanie. Szymon, a jak byłeś dzieckiem, znaczy w sumie tam dużo nie urosłeś, nie jeszcze, ale...
Jesteś tam.
Grałeś, no nie wiem, w Warcaby, Młynek?
Tak, grałem, wiesz co, grałem w Warcaby, grałem w szachy, Młynek nie za bardzo, ale w Warcaby i w szachy grałem. Przepowiadałem, w szachy przestałem grać, kiedy wygrałem z ojcem i się poddał, więc przestałem grać w szachy. A Warcaby, no to takie są nudne generalnie. Strasznie dla mnie te gry, nowoczesne gry, eurogry są właśnie takim totalnym przeciwieństwem tych gier. Mi się gry logiczne ciągle kojarzą z takimi tymi siermiężnymi grami, gdzie tam nic nie było, więc się robiło jakieś takie bylejakie pionki, jakieś te Warcaby, szachy to takie nudne, stare, gdzie tam, żeby grać dobrze, to trzeba tą teorię znać tak jakoś, a żeby grać tak sobie klepać, to jest znowu takie, to jest bez sensu trochę, bo nie czerpiesz przyjemności z tej gry tak po prawdzie, tylko tak liżesz ją zaledwie po powierzchni, więc to Stąd jakby, czyli nie mam czasu, żeby się tam jakoś zagłębiać, szczególnie w jakąś teorię i tak dalej. Kiedyś tam próbowałem w szachy, ale to niespecjalnie mi wyszło. Więc stąd jakby ta moja niespecjalna taka, znaczy, jakby motywacja, żeby dalej drążyć ten temat gier logiczny. Grałem też Chińczyka, jak byłem dzieckiem.
Być może zauważyłeś tam drobny element losowy.
Znaczy, no tam słyszałem, że Adam mówił o tym, że losowość jest w przeciwniku, jak rozumiem, że jak przeciwnik rzuca kostką za mnie, to wtedy...
Dobra, i na koniec chcielibyśmy przypomnieć o konkursie, który trwa od zeszłego tygodnia. Sklep hobbit.net.pl ufundował dla was grę Kailus Magna Carta. Mieliśmy w tym odcinku opowiedzieć o niej, ale no bez Pancza jednak przesunęliśmy to na później. Pancho jest wielkim fanem Kailusa i to tak by wyszło trochę tak, jakby opowiadać beze mnie o Agricoli. No też bym się bardzo burzył i tutaj też czekamy na Pancha, opowiemy na pewno, co to za gra. Bardzo w każdym razie warto moim zdaniem wystartować i ją zdobyć. Bardzo ciekawa gra. I pytanie było, żeby wymienić cztery surowce występujące w grach Kailus, albo Magna Carta. W jednej z nich jest 5 surowców, w drugiej są 4 i przynajmniej 4 surowce prosimy o wymienienie i podesłanie nam do końca przyszłego tygodnia, czyli 3 marca, na adres planszostacja@maupa.gmail.com. Ten adres oczywiście będzie na naszym wpisie na blogu. A dodatkowo jeszcze mamy też taki drugi mini konkursik z okazji premiery Skoków Adama, który dzisiaj z nami prowadził audycję. Mamy właśnie egzemplarz Skoków Narciarskich z autografem autora. I pytanie, jakie prosimy, żebyście odpowiedzieli, to jest imię jakiego znanego polskiego skoczka można znaleźć na pudełku gry Skoki Narciarskie. Czyli jest taki znany skoczek polski i jego imię jest gdzieś na pudełku napisane. I powiedzcie nam, który to skoczek. I odpowiedzi też za tydzień, czekamy na te odpowiedzi za 3 marca i też na ten sam adres prosimy o nadsyłanie tych odpowiedzi. Bardzo dziękujemy wydawnictwu Portal za egzemplarz Skoków Narciarskich i Adamowi za gotowość rozfoliowania.
Za egzemplarz swojego podpisu.
Za egzemplarz swojego podpisu. To wszystko, co mamy dla was w tym tygodniu przygotowane. Czas się pożegnać. Przypominam, mówili do was Jacek Nowak-Jan.
Dobranoc.
Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję za uwagę i liczymy na komentarze odnośnie tego odcinka, bo był dość nietypowy.
Nietypowy Adam Kałuża, Folko.
Dziękuję bardzo, było bardzo mi miło.
I ja, Michał Barzyński, Wazik, i mam nadzieję, że za tydzień już Pancho przejmie pałeczkę dyrygenta. Do usłyszenia wszystkim. Nie wiem, kilka dni temu była premiera Skoków Narciarskich i nie wiem co.
Następny punkt programu.
Czekajcie,
zawsze chciałem to zrobić. Moment. Następny punkt programu. Zaczęły się pojawiać różnego rodzaju turnieje, jakieś tam... co tam były? To musicie wyciąć.
Teraz już się tak słyszeliśmy, że już nic nie powiesz nam.
Wytniemy to, co ja powiedziałem. Nie przejmuj się.
To będzie wszystko pod koniec tylko.
Tak. Się kwalifikuję.
Rzuć Adam kostką.
To nie była kość, to był kasztan, ale już rzucam.
Kasztan.
To może wymyśl jakąś. Czyli wiemy już, że Adam pracuje nad grą z kasztanami. A nie podziękujesz za ufundowanie nagrody?
A
Kajaj się.
Kompromitacja.